Drodzy bracia i siostry, bardzo chcę serdecznie podziękować zborowi chełmskiemu, że zaprosił mnie do tej usługi. Czuję wielki zaszczyt, odpowiedzialność. Każdy z nas przyjechał tutaj z różnym zapasem swoich doświadczeń, kłopotów życiowych, przeżyć, które ma w zasadzie codziennie, dobrych, złych. I ja wiem, że jest takie przysłowie, że jeszcze się taki nie narodził, który by wszystkim dogodził. W związku z tym próbowałem znaleźć taki temat, aby dotyczył nas, większości z nas. I gdy brat wczoraj mówił, że wybrał taką piękną przypowieść o dobrym Samarytaninie, na szczęście się okazało, to jakby trochę pobladłem, bo ja wybrałem inną, a myślałem, że on o tej samej będzie mówił. Przypowieść o synu marnotrawnym. Przypowieść o synu marnotrawnym jest tematem naszych rozważań i uważam, czy myślę, że to jest fragment Pisma Świętego, w którym wielu z nas może znaleźć odbicie samych siebie. I to niekoniecznie w tym marnotrawnym synu musimy się widzieć, chociaż często się widzimy w nim. Ale zdarza się, że możemy się czasami zobaczyć w tym dobrym ojcu albo w tym drugim synu. I będziemy chcieli opowiedzieć o tej przypowieści jakby w dwóch obszarach. Pierwszy obszar to jest ten, czego ta przypowieść w istocie dotyczy, a więc relacji, które były między faryzeuszami i tak zwanym pospolitym ludem oraz obserwacją naszego Pana Jezusa, co miałoby z tego wynikać, oraz ten drugi obszar, mniej, który odnosi się stricte do przypowieści, ale takie duchowe lekcje, które nas mogą dotyczyć, chciałbym, bracia i siostry, poruszyć. Jest to pewne, że przypowieść owa porusza najczulsze struny naszego serca, bo w wielu przypadkach dotyczy naszych osobistych relacji z Panem Bogiem. Ja ją odczytam najpierw w sensie dosłownym i potem poświęcimy tą godzinę na rozważenie myśli, które z tego wynikają. Ewangelia Łukasza, rozdział 15, wiersze od 11. Nadto rzekł: człowiek niektóry miał dwóch synów. I rzekł młodszy z nich ojcu: ojcze, daj mi dział majątności na mnie przypadający. I rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach, zebrawszy wszystko, on młodszy syn odjechał w daleką krainę i rozproszył tam majątność swoją, żyjąc rozpustnie. A gdy wszystko potracił, stał się głód wielki w onej krainie, a on począł niedostatek cierpieć. A tak szedłszy, przyszedł do jednego mieszczanina onej krainy, który go posłał do folwarku swojego, aby pasł świnie. I żądał napełnić brzuch swój młótem, które jadały świnie, ale mu nikt nie dawał. Potem przyszedłszy do siebie, rzekł: o, jako wielu najemników ojca mego mają dosyć chleba, a ja tu od głodu ginę. Wstawszy tedy, pójdę do ojca mego i rzekę mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. I nie godzienem więcej być nazywany synem twoim. Uczyń mnie jako jednego z najemników twoich. Wtedy wstawszy, szedł do ojca swego. A gdy on jeszcze było podal, ujrzał go ojciec jego i użaliwszy się go, przybieżał. A patrzy na szyję jego, pocałował go. I rzekł mu syn: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą. a jużem nie jest godzien, abym był nazywany synem Twoim. Rzekł tedy ojciec do sług swoich, przynieście proszę one przednią szatę, obleczcie go, dajcie mu pierścień na rękę jego, obuwie na nogi jego. A przywiódłszy ono tłuste ciele, zabijcie, a jedząc bądźmy weseli. Albowiem ten syn mój umarł był, a za się ożył, zginął był, a znaleziony jest i poczęli się weselić. Ale to nie wszystko. I dalej jest tak. Ale starszy syn jego był na polu, a gdy przychodząc przybliżał się ku domowi, usłyszał muzykę, tańce, zawoławszy jednego ze sług swoich, pytał, co tu się dzieje? A on mu powiedział, brat twój przyszedł i ojciec zabił, ojciec twój ono tłuste ciele, iż go zdrowego dostał. I rozgniewał się, a nie chciał wnieść. Ale ojciec jego wytrzewszy prosił go. A on odpowiedział, rzekł ojcu, oto przez tak wiele lat służę Tobie, a nigdy nie przystąpił przykazania Twego. Wszakżeś mi nigdy nie dał koźlęcia, abym się z przyjaciółmi moimi weselił. Ale gdy ten syn Twój, który pożarł majętność Twoją z wszetecznikami, przyszedł, zabiłeś mu ono tłuste ciele. A Bóg do niego, czy ojciec do niego, a on rzekł mu, synu, ty zawsze jesteś ze mną, a wszystkie dobra twoje moje są, twymi są. Lecz trzeba było się weselić i radować, że ten twój brat był umarł, a za się ożył i zaginął, a jest znaleziony. No to są przepiękne słowa, prawda? Bracia i siostry, w zasadzie nie trzeba wiele komentować. Jeśli ktoś ma wrażliwe serce, to już tam się wszystko dzieje i wyobraża sobie ten, kto słucha tych słów, czy je czyta, że to jest w dużej mierze o mnie mowa, czy o nim mowa. Tak? I z reguły lokujemy się w tym synu marnotrawnym, który nie potrafi tak żyć, jak jego ojciec by sobie tego życzył. I to jest przykład fragmentu pisma, które porusza nasze wnętrzności. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale, wierszu 12 powiedział tak, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I ten przykład na pewno takim jest. Bracia i siostry, o czym jest ta przypowieść? Na pewno jest ona o tym dobrym ojcu, prawda? Na pewno jest ta przypowieść również o tym synu. Czy on był zły? Nie jest powiedziane, że zły syn poprosił ojca, daj mi majątek. O synu, który był młodszy niż tamten, no i zrobił to, co zrobił. No i jeszcze jest o tym starszym synu, który tutaj nie wypada pozytywnie, mimo że jest cały czas przy ojcu. I być może jeszcze jest o tych sługach, którzy tam się pojawiają w tle, słudzy tego ojca, którzy biorą udział w uczcie i radują się. No i skoro jest o tak wielu rzeczach, drodzy bracia i siostry, to można się zapytać, po co ona była powiedziana przez naszego Pana. I tu mamy te dwie części. Takie wyjaśnienie kontekstowe, czyli na co to jest odpowiedź. Zaraz o tym będziemy mówić. I ta druga część myśli z tego wynikające, bo my dobrze wierzymy, czy wiemy o tym, że to nie tylko jest powiedziane raz tam przy jakiejś okoliczności, ale że Pismo Święte niesie w sobie naukę ponadczasową, dla każdych pokoleń, skuteczną, przenikającą, tak jak powiedział Paweł, rozdzierającą szpik wewnątrz człowieka. No więc na razie spróbujmy zrozumieć, po co ta przypowieść była powiedziana i w jakim kontekście. Wiersz pierwszy, rozdziału 15, Mamy tam takie słowa. I przybliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchali. I szemrali faryzeuszowie i nauczeni w piśmie, mówiąc, ten grzeszniki przyjmuje i jada z nimi. No i na takie diktum Pan Jezus daje przypowieści. Bo jest dalej powiedziane i powiedział im podobieństwo. I teraz jest wypowiedziane podobieństwo o 100 owcach i jednej, która zaginęła. I puenta tej przypowieści jest taka, że ona została odnaleziona i tak jest powiedziane. A przyszedłszy do domu, no nie tutaj, gdzieś. 7 wiersz. A powiadam wam, że taka będzie radość w niebie nad jednym grzesznikiem pokutującym więcej niż nad 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. To jest pierwsza rzecz. I następnie dla wzmocnienia powiedział również im, tym faryzeuszom szemrzącym, że och, jada z grzesznikami i tak dalej, drugą przypowieść o tym zaginionym kawałku srebra. I niewiasta szuka, aż w końcu znajdzie, ale jak znajdzie, to wtedy zaprasza, wyprawia ucztę, że znalazła ten klejnot, bo prawdopodobnie tam nie chodzi o monetę, tylko o część jego, jej bransolety ślubnej. I wtedy też jest powiedziane, że taka będzie radość ze znalezienia tego kawałka srebra, jak radość z jednego pokutującego. I trzecia przypowieść następnie po tym jest ta, którą omawiamy i która się kończy podobnymi słowami, wiersz 32. Lecz trzeba było się weselić i radować, że ten brat twój umarł, był zaś ożył, zginął, a był znaleziony. No więc, bracia i siostry, ci napuszeni, zadowoleni z siebie ludzie, faryzeusze, saduceusze, mówią, skrybowie, się dziwią, że Pan Jezus jada z tymi najgorszymi z narodu, kim byli grzesznicy, kim byli celnicy. No każdy jest grzesznikiem, zgadza się? I ci faryzeusze też, ale wtedy funkcjonowały takie pojęcia jakby klasowe. Klasa grzeszników, klasa celników. Grzesznicy to ci, co daleko od Boga niespecjalnie przeżywali, przejmowali się sprawami zakonu, nie byli badaczami, a już może mniej czynicielami. No i ci celnicy to kolaboranci, po dzisiejszemu byśmy powiedzieli, bo zajmowali się kolektą na rzecz Rzymian. No to bardzo przykre zajęcie, jeśli Żyd daje się ogołocić z pieniędzy, prawda? I to jeszcze przez swego brata, niby Żyda. A więc te dwie grupy ludzi były pogardzane przez tych wyższych, przez faryzeuszy, saduceuszy. I mimo tego, że te dwie grupy niskie nie były święte, to Jezus z nimi jadał, przebywał i ich uczył. A ci święci mówili, o, przecież to się nie godzi. No Jezus właśnie chciał pokazać w tej przypowieści i w tych wcześniejszych, że to się właśnie godzi, że tak powinno być, że ci właśnie wybitni faryzeusze, saduceusze powinni zajmować się tymi ludźmi, którzy czuli się wyrzutkami, a więc grzesznikami i celnikami. Dla kogo był chrzest Janowy, bracia i siostry? Pamiętamy to, tak? Jana Chrzciciela. Czy to był chrzest dla sprawiedliwych? Nie, to był chrzest dla grzeszników, który miał grzeszników poprzez pokutę przyprowadzić z powrotem do harmonii z prawem Mojżesza. Nie do Chrystusa, tylko do Mojżesza. Czyli wy, pokutujący grzesznicy, którzy za nic macie prawo Boże, za nic macie przymierze Boże, nawracajcie się. I nawracali się, bracia i siostry. Taka jest prawda. I o tym wielokrotnie Pismo mówi. Lgnęli do Jana, a faryzeusze stali tam gdzieś na zewnątrz i się przyglądali. Jak to jest, że idą do niego tłumy. Tak, ludzie szczerzy, prości, zagubieni, drodzy bracia i siostry, potrzebują duchowej odnowy. A ci badacze, wieczni intelektualiści, tak, zakochani w swoich tam różnych rzeczach, oni często tracą z oczu to, co jest najważniejsze. No więc już wiemy, i to chyba nawet nie trzeba nic mówić, gdybyśmy mieli identyfikować, kim jest w symbolach tej przypowieści dobry ojciec. Jest oczywiste, zgadza się? Kim jest ten marnotrawny syn? No domyślamy się z tego wstępu, że to właśnie chodzi o tego grzesznika i celnika, który niewiele sobie robił sprawa. No był bogaty, bo miał bogatego ojca, miał przymierze, mógłby korzystać z tych wspaniałych dóbr, ale poszedł. Mówi, daj mi trochę, idę. Nie będę przestrzegał przymierza i będę żył po swojemu. No tak jest, zgadza się. I poszedł. I tak i mieszkał w tym Izraelu, odłączony od błogosławieństw. No i jeszcze jest ten drugi brat. Och tak, my zawsze przy tobie, jest tam powiedziane. Ojcze, ja zawsze przy tobie byłem. Ja robiłem to, co mi kazałeś. Zawsze robiłem, tak? Ja jestem faryzeusz. A co to słowo znaczy? No wiemy, czysty. Ja nawet się tak nazywam. Jestem czysty. Bo ja zawsze wypełniam twoje słowo. I nie widzi tego, że on jest bardziej brudny niż ten w łachmanach grzesznik, bo ma serce nieprzeorane smutkiem, tylko jest dumny ze swoich własnych osiągnięć. A więc mamy jedną postać, mamy drugą postać, mamy trzecią postać i sprawa jest jasna. Przypowieść ta miała przekonać lub być jakimś takim policzkiem wymierzonym faryzeuszy, by pokazać im, że to, czym oni się powinni zajmować, to nie przecedaniem komara i tak dalej, nie tam robieniem przykazań, że jak chcesz w sabat pójść do sąsiada, to musisz linkę zrobić i trzymać się sznurka, bo wtedy jesteś we własnym obejściu, a jak chcesz wędrować dalej, to sobie bierzesz, nie wiem, czy bukłak skórzany z wodą, siadasz na wodzie i możesz wtedy, tak? Czy to prawo o tym mówi? Nie. A przepisy żydowskie o tym mówią? Tak. Że można. No łamać, tak? Obchodzić prawo w jakikolwiek sposób i tam z kilkuset przykazań wiemy, zrobili tyle, że na wszystko mają coś. Jakąś regułkę. Mają tak zapewne i do dzisiaj. No ale mówimy o tamtych czasach. Więc zdaje się, że po takich przypowieściach, które usłyszeli faryzeusze, byli przekonani, że Jezus mówi o nich. I że w tym starszym bracie, który miał nieprzejednane serce, zilustrował Pan Jezus właśnie tych mądrych według własnego uznania. Byłoby bardzo pięknie, gdyby po tych przemowach faryzeusze padli na kolana i powiedzieli: Boże, chcemy pomagać naszym zgłodniałym czy zniszczonym braciom i siostrom Żydom. Tak jak kiedyś w przeszłości było, że przyjechał Ezdrasz i uczył prostych ludzi. Czytania robili, lud stał jak czytali Torę. Wszyscy byli edukowani, a nie odłączeni. My się wami nie będziemy zajmować, bo wy jesteście źli, a jak dopiero jak wy zrobicie duży postęp, to może łaskawie na was zwrócimy oczy. Bóg taki nie jest. I to się wszyscy z tym zgodzimy. I po tych słowach wstępu odnośnie takiego znaczenia kontekstowego, bo faktycznie ta przypowieść o tym mówi, chciałbym poświęcić, mili bracia, troszkę więcej czasu na myśli, które wynikają dla nas z tej przypowieści. No nie jesteśmy Żydami, nie ma tutaj wśród nas faryzeuszy, więc co nas to obchodzi, tak? Powiedział do nich. Ale jednak są tam słowa, które pokazują nasze relacje. Są tam słowa, które dotyczą naszego życia osobistego, naszego życia rodzinnego i życia społecznego, bracia i siostry. Być może wielu z was wyczuwa, że czasami może być zilustrowany w tym synu jednym czy drugim, czy nawet w tym ojcu. Będę o tym mówił, a bracia, podkładajcie swoje doświadczenia, swoje uczucia poddane słowa danych wierszy, które będą jeszcze raz analizowane. Ta daleka kraina, do której wyjechał ten młodszy syn, ona obrazuje stan światowości. No nie chcesz być w przymierzu, idziesz poza ten obręb Bożej łaski, no i tam jakoś te życie swoje chcesz po swojemu, bo jesteś taki mądry, tak, dostałeś majątek, no prowadzić. No ale nie daje się i potem jest powrót. O tym będziemy za chwilkę bardziej w szczegółach mówić. No i teraz, drodzy bracia i siostry, przechodzimy do tego, o czym mówimy i chcemy przeanalizować te trzy postaci tak już w kontekście tym szerszym. Najpierw dosłownie weźmy sytuację, która może się zdarzyć w naszym życiu, w rodzinach i tak dalej i przeanalizować uczucia ojca, no szerzej ojca matki i rodziców na taką sytuację, którą tutaj zastali, którą zastał ten tutaj ojciec z przypowieści. Mówi mu syn młodszy, że no chciałby się po prostu odłączyć, tak, wyprowadzić, bo wydaje mu się, że jest już na tyle dorosły i że sobie odpowiednio życie ułoży. No tutaj mówi, dobra, rozdzielam majątek. No i to jest tylko powiedziane, że to się stało. Ale spróbujmy wniknąć w tą sytuację. Czy to była taka prosta rozmowa? Przychodzi syn, tata, daj mi część majątku. Dobrze, synu, jutro idziemy do notariusza, podzielimy, weźmiesz, dostaniesz. Do widzenia. Tak się to odbywa? O nie, bracia i siostry, to się tak nie odbywa. Bo to się odbywa w wielkim bólu zazwyczaj. Nie dlatego, że chce syn wyrwać majątek, bo to jest najmniej ważne. Tylko dlatego, że nie układa się między rodzicami a dziećmi. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. I to jest najbardziej bolesne, gdy dzieci nie chcą działać tak, jak rodzice myślą, że powinno być dobrze dla nich. No dzieci myślą po swojemu. Dzieci widzą to inaczej. Mając tam lat jeszcze może nie dwa z przodu, uważają się za najmądrzejszych na świecie. No, a jak myśmy się uważali, jak mieliśmy 20? No może nie każdy z nas tak jak ten tutaj mówi, daj kasę, ja się wyprowadzam. Ale też, bracia i siostry, byliśmy mądrzejsi, niż trzeba było być mądrym. No ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, no może wy byliście lepsi, no i nie mieliście takich doświadczeń. Ja ze swojego doświadczenia powiem, no tak, co by ojciec nie powiedział, to ja miałem swoje zdanie i byłem mądrzejszy od niego. A teraz widzę, że on był mądrzejszy ode mnie. No tak to jest w życiu, tak? No tak jest, bracia i siostry. No. Ale w międzyczasie, zanim człowiek puknie się w czoło i wróci, tak jak ten potem w tych łachmanach do taty, do mamy, powiedzmy do domu czy w stan łaski Bożej, to się musimy troszkę sami nauczyć, chociaż lepiej byłoby, abyśmy skorzystali z tego, co nam nasi rodzice mówili. No ale tak to nie działa, działa inaczej, tak? A więc zobaczmy, bracia i siostry, jest to przypowieść, która niesie, która ma wielką wartość życiową. Ona pokazuje, że takie jest nasze życie i to z pokolenia na pokolenie. Ja kiedyś, interesując się jakimiś inskrypcjami starożytnymi, natknąłem się na mezopotamską jakąś tabliczkę, gdzie był list ojca, który skarżył się na złe zachowanie jego syna. No, mówię, no tak, no, czy te sprawy są od początku świata? Że tata, mama chce, a dziecko mówi, ja wiem swoje. Już wtedy, chociaż niektórzy na przykład mówią, że kultury pogańskie w swojej etyce nie miały pojęcia dobra, zła, tylko miały pojęcie korzyść i brak korzyści. Ja nie wiem, czy tak było, no słyszałem taką opinię, zaciekawiło mnie to, wtedy by mi to wyjaśniało wiele, co Paweł mówi, że gdy zakon nastał, grzech powstał, a wcześniej, że niby nie było grzechu, bo jeśli tak, no nie rozwijam tego, ale okazuje się, że od początku istnienia rodzice mają kłopoty ze swymi dziećmi. Myślę, że Adam z Ablem też jakieś miał, chociaż o tym nie ma napisane, nie jest napisane w Piśmie Świętym. Ale w końcu jak Abel był w stanie zlikwidować Kaina, to się nie bierze z impulsu. No to słuchacie, dobra. Odwrotnie, tak? Czyli kto kogo? Kain. Dobrze. Czyli, że z Kainem miał problem Adam, ja myślę, że to nie bierze się tak, że po prostu, tak, impuls, bo mu zazdrościł nagle. Kłopoty między rodzeństwem tlą się czasem bardzo długo i ta niezrozumiana przez rodziców zawiść czy zazdrość starszego, młodszego i tak dalej jest tutaj opisana. Starszy zazdrościł młodszemu po prostu, że tatuś go przygarnął, a powinien co, może go skopać, może go nie wiem co zrobić, tak? Niszczyć, a w kotem łaskawie może po długiej pokucie przyjąć. No więc widzimy teraz tego ojca, rodzica bierzmy na tapetę, bracia i siostry. A więc płaczą po nocach, tłumaczą, a dziecko swoje, tak? Proszą, błagają, nie ma. No i w końcu staje się, odchodzi. Dobrze. Czy przestają kochać? No nie. Nie przestają kochać. Czy ojciec przestał kochać? Nie przestał kochać. Starszy syn by chciał, aby ojciec go przestał kochać. Ale tak nie, takim nie jest Bóg, bracia i siostry. Bóg nadal kocha tego, który od niego odchodzi. Może być to, może tutaj być pokazany cały rodzaj ludzki, zagubiony i tak dalej. To jest jedna sprawa. Ale może być też pokazany tutaj chrześcijanin, który odchodzi od Boga, a potem dzięki odnowionej pokucie do niego wróci. A więc zobaczmy, ile warstw tutaj można odnaleźć w tych słowach Pana. No więc pamiętamy o tym, że ten ojciec cały czas go kochał. Nawet wtedy, gdy poszedł w świat, robił swoje. Gdy nie miał o nim żadnych informacji. Teraz to jest inna sprawa. Dzwonisz, gdzie jesteś? Tak? A wtedy po prostu wyjechał do obcej krainy. I na miesiące, być może lata, nie wiesz, żyje, nie żyje. Nagle widzi go tam gdzieś z oddali, bo miał rozległe posiadłości, idzie. Nie? I wybiega mu na spotkanie. No takim jest Bóg, bracia i siostry. Takim jest Bóg. No i teraz ten syn. Jak wspomniałem, nie jest powiedziane, że ten syn był zły. Tylko, że był młodszy. To jest o nim powiedziane. Młodszy nie znaczy głupszy, no ale tak to jest zrelacjonowane, że był młodszy. I on mówi, no ja mam taki pomysł na życie. Ja chcę być samodzielny, czy tam coś. No i dobra, po tej rozłące trudnej, syn nie rozumie, dlaczego rodzice tak to reagują, tak, bo on by chciał tam, a oni... bo się troszczą i tak dalej. On mówi, no po co się troszczycie, przecież mi się nic nie dzieje. Dobra, do czasu, nie? Każdy wie. No i ostatecznie odchodzi ten syn. No ten akurat miał szczęście, bo miał zapas majątku. Szczęście takie symboliczne. No miał z czego żyć i mógł sobie pozwolić na wszystko. No nasze dzieci może nie mają aż tak dobrze, ale może to jest dobrze, że nie mają aż tak dobrze. Że mają posag, czy tam jak mu się nazywa, spadek od razu, tak? Gdy jeszcze rodzice żyją. No ale zdarza się, że odchodzą od nas, czy odchodzą od prawdy, tak? Bo chcielibyśmy, aby byli w prawdzie, one nie chcą być i tak dalej, i tak dalej. No i ten syn odchodzi do świata, ale w domu dostał odpowiednie wychowanie, bo ten ojciec widać z opisu był bardzo dobry, o mamie nie ma mowy, ale pewno równie dobra była, jeśli nie lepsza. Bo jak wiemy, mamy mają lepsze relacje, zwłaszcza z synami. A tatusiowie mają lepsze relacje z córkami. Ja doświadczyłem tego u siebie, być może jest inaczej. Ale jedno i drugie z rodziców mnie kocha, no i ja wzajemnie. Ale córka była pierwsza u mamy, synek był pierwszy, odwrotnie, synek był pierwszy u mamy, córka była pierwsza u taty. Tak ja to odczuwałem i tak odczuwał to drugi brat. Ten drugi brat odczuwał, że ten młodszy synek jest bardziej kochany niż on. No tak dzieci odczuwają, tak? Zwłaszcza te starsze, bo pojawia się młodsze, tego nie będę się tu rozwodził. No i teraz wracamy do tego, który nazwany jest tutaj marnotrawnym. Poszedł. No i ilustracja mówi o tym, że on tam się zajmował hulaszczym życiem, aż w końcu no, skończyły się środki i Trzeba było jakoś żyć. No to się zatrudnił tam u jakiegoś właściciela, do folwarku poszedł. No i Pan Jezus Żydom mówi, i pasł świnie. Tak? To jakby muzułmaninowi powiedzieć coś podobnego. Nieczyste zwierzęta. I co one jadły? No jadły coś, co tutaj w Biblii Gdańskiej nazwane jest omłutem. Ja nie wiem, co to znaczy, ale w nowych przekładach jest napisane strąki jadły. A po grecku jest słowo takie, jak po łacinie na tą roślinę. Mam to zapisane. O, te świnie, bracia i siostry, karmiły się szarańczynem, czyli tak zwanym chlebem świętojańskim. Takie długie strąki, podobne do bobu. Tu roślina pastewna w tamtych okolicach, pospolicie używana właśnie do karmienia trzody czy bydła, ale nie do karmienia ludzi. Więc on próbował ten szarańczyn, tutaj może mała dygresja, Jan Chrzciciel, chleb świętojański, szarańczyn. Jest powiedziane, że się on szarańczą żywił, Jan Chrzciciel, czyli tymi skrzydlatymi owadami. I są dwie szkoły. Jedni mówią, że rzeczywiście żywił się tymi skrzydlatymi owadami, je gryz, jadł. I doczytałem, że to był przysmak w tamtych czasach. A druga szkoła mówi, z uwagi na podobne wyrażenia greckie, że on jadł właśnie ten bób, no, ten chleb świętojański, tą roślinę, która dzisiaj nazywana jest chlebem świętojańskim. Także mamy do wyboru, albo jadł te latające stwory, albo jadł Jan Chrzciciel, bo jest, że miodem i szarańczą się będzie żywił, tak? No niektórzy mówią, że to był szarańczyn. Osobiście skłaniam się, że on jednak jadł te skrzydlate owady. Bardziej mnie przekonują świadectwa, że tak było. Tym bardziej, że nie on jeden to jadł. Uważane było to za dosyć smaczne pożywienie. No ale ten strąg, który jadały świnie, czyli ludzie światowi, na rzecz których ten syn pierworodny pracował, nie były w stanie nasycić tego młodego człowieka. Nie dlatego, że może były za mało pożywne, ale pokarm był nie taki. On był jednak wychowany w innym duchu, bracia i siostry. Przez dobrego tatę, dobrego mamę i jak dostał się w wir światowych tych okoliczności, to potem coś mówi, no coś tu nie gra. I zaczyna się to, co jest najważniejsze w tej całej przypowieści. Zaczyna się powrót tego człowieka. Więc nie znajduje pokarmu w warunkach światowych. Jest to opisane, że głód wielki panuje w ziemi, jedzą tam nie wiadomo co, a więc ciężka praca, ciężkie warunki, duchowa pustka i głód. I tak jest, bracia i siostry, w życiu chrześcijańskim często. Że człowiek niby ma warunki w domu, na 8 na zebranie, o 11 koniec, 3 godziny, jak Marek Piegu czy tam inni protestanccy może bardziej, a kolega na godzinę chodził, nie, 45 minut msza, a my od 8 do 11, 3 godziny, kto to widział? No jako dzieci tak niby żyjemy w tym klimacie, ale potem chcemy się z tego wydostać, bo nam bardzo nie pasuje to wszystko, że aż tak długo, a koledzy mieli już możliwość być na dworze, a ja muszę tam do 10:30 siedzieć na sali. Rzeczy, które mnie kompletnie nie interesują, jakieś tam zawiłe rzeczy, nie? No tak jest. No i mówię, tata, mama, ja nie mogę tak, idę. I idę gdzieś, nie ma mnie, nie widać. Przychodzi moment w życiu, że Bóg cię znajduje tam w tych warunkach nie wiadomo jakich, gdzie symbolicznie zajmujesz się jakąś robotą, tutaj pokazaną, że pasiesz te świnie, nie możesz się nasycić i brakuje ci normalnie czegoś. I zaczyna się uświadamiać czego. Brakuje ci porządku w życiu, Boga ci brakuje, człowieku. Brakuje ci duchowej łączności z Bogiem, którą miałeś tam w domu swoim jakoś niedocenianą, no bo byłeś za młody, może za głupi na takie uczucia. I Bóg cię tam w tych świniach znajduje i mówi, wracaj. Tak, ja to teraz przekazuję, ale to nie jest tak napisane. Jest napisane tak. Potem, 17 wiersz, potem przyszedłszy do siebie, To jest kluczowe sformułowanie tej przypowieści. Inne przykłady, wejrzał w siebie. Właśnie, jak to się zawsze, powiedzmy, w obrębie łaski Boga, to czasem to światło, które jest wszędzie wkoło niego, ono go oślepi albo spowszednieje i nie docenia tego. Normalna rzecz jakby. Ale gdy się troszkę poobijasz i zobaczysz, że może być naprawdę ciemno, to w pewnym momencie, jak błyśnie światełko, to mówisz, o. A jeszcze Bóg zadziała na twoje serce, bo przy okazji zrobisz jedną głupią rzecz, drugą głupią rzecz, trzecią głupią rzecz w życiu i skonfrontujesz to z tym, co słyszałeś wiele lat, że to jest zupełnie przeciwna sprawa i odzywają się w twoim sercu uczucia, których Bóg oczekuje. To jest to, co nazywamy pokutą. To jest to, o czym tu mówi. Wejrzał w siebie, nie w ciebie czy we mnie, w siebie wejrzał. I jak wejrzał w siebie, to co powiedział? O, jako wiele najemników ojca mego mają dosyć chleba, a ja od głodu ginę. Przełóżmy sobie to na język duchowy. Co ten człowiek, który wraca do Boga po tych różnych zawiłych sytuacjach, może wtedy czuć? I mówi, wstawszy tedy, pójdę do ojca mego i rzekę mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Bracia i siostry, ważna sprawa tutaj się pojawia. Otóż, gdy to rozstanie między rodzicami a dzieckiem, ja mówię w sensie dosłownym, tak się może dziać w naszych rodzinach, odbędzie się w takiej atmosferze, że ojciec będzie krzyczał, nie wracaj mi tutaj w takim razie, to jest twój wybór, taki jesteś mądry, wynocha. A jeszcze pójdziemy do tego i wydziedziczymy cię na przykład, nie? Albo... Wyszłaś za światowego, nie pokazuj się w domu. Wyszłaś za światowego i takie tam różne, nie? Bywa tak? Bywa tak. I wtedy to dziecko, gdy już przyjdzie po rozum do głowy, to ono nie ma gdzie wrócić. Mówi do ojca, nie wrócę, przecież jest taka atmosfera, nienawidzą mnie tam. Nie czują te dzieci, że powinny wrócić. Więc tu jest taka lekcja w tej przypowieści pokazana w postępowaniu ojca. Jeśli już to rozstanie jest konieczne i nic nie możemy zrobić, żeby jemu przeciwdziałać, to rozstańmy się tak, aby powrót był możliwy, a nie tak, aby nie był możliwy. Bo tu był możliwy i ten syn powiedział tak, wstawszy tedy pójdę do ojca. A gdyby go pamiętał krzyczącego tam za nim, jak on wychodzi z obejścia, ty nie wracaj mi tutaj nigdy, to by tak pomyślał, że wrócę do ojca? Może by pomyślał, ale byłoby mu o wiele trudniej. A ten miał jakby ułatwioną drogę, bo wiedział, że jego ojciec żegnał go być może i życzył mu jeszcze jakiegoś powodzenia. Teraz to docenia, wtedy tego nie rozumiał. No więc wejrzał w siebie, przeżył to coś, co my nazywamy pokutą, co jest początkiem indywidualnego chrześcijańskiego życia. Nie jest to życie mamy i taty, nie jest to życie wymuszone przez mamę i tatę, bo trzeba być, bo o 7:30 trzeba się obudzić i pójść na zebranie, czy coś takiego. Ale to jest indywidualne, moje chrześcijańskie życie, pokazane w tym tutaj, w tych słowach, że wejrzał w samego siebie. No dobrze. A więc to jest lekcja, którą możemy, bracia i siostry, do serca sobie wziąć. Być może część z was jest po takich doświadczeniach, być może nigdy nie będzie mieli takich, a być może niektórzy będą dopiero mieli takie. To pamiętajcie, jakim był dobry ojciec. Dobry ojciec był taki, że życzył dobrze temu dziecku, mimo że ono robiło przeciwko jego woli. No dobrze. Jest wielu ludzi, bracia i siostry, którzy chcą wrócić do Boga. Tak pokazanych w tym synu marnotrawnym. Podam taki przykład, którego doświadczyłem osobiście. No, mieliśmy co czwartek zebranie i kilka razy było takich dwóch ludzi. Oni się okazało, byli oddzielone od świątkowców, potem przestali chodzić. Nagle któregoś wieczora, powiedzmy to był wieczór na pewno, bo słabo było widać, opuszczam salę, a z przeciwnej strony, z bramy wychodzi człowiek wprost na mnie. Tak jakby czekał na kogoś z sali. I patrzę, że to jest właśnie ten, co chodził. przez jakiś czas, ale przestał. I mówię, o, witam, dzień dobry, tak patrzy na mnie i widzę, że coś z nim jest nie tak. A mówię, no zapraszam, może porozmawiamy. Ja nie mogę wejść, mówi. I wtedy się zorientowałem, że on jest pijany. Że on jest, że ma problem, tak? I on mówi, nie mogę wejść na salę w domyśle, bo jestem pijany. A ja mówię, no to co ja dla ciebie mogę, przyjacielu, zrobić? A ten tak na mnie patrzy, wiecie, bracia, tak jak patrzy zbity pies. I mówi, możesz się za mnie pomodlić. No on mnie tym wzruszył. A ja mówię, tak, ja to zrobię na pewno, ale przyjdź, jak będziesz w lepszym stanie w takim razie. A on tak stoi i tak do mnie mówi, cytując psalm, ja go przeczytam. Ten człowiek, no po prostu po wódce, nie, to widać oczywiście, bo był nietrzeźwy, miał problem jakiś. Mówi do mnie tak, z takim uśmiechem niemocy. Zaiste jeden dzień w przybytkach twoich lepszy jest niż innych tysiąc. Znamy to? Zaiste jeden dzień w przybytkach twoich lepszy jest niż innych tysiące. No tak powiedział, no i odszedł, tak? Ale czuł coś, że musi przyjść i się z kimś spotkać. Nie wiem, co się z nim dzieje, bo się więcej nie pojawił. Być może dalej jest zielonoświątkowcem, niech mu Bóg tam błogosławi i niech się rozwija. Ale bracia, jest wielu ludzi, którzy serca mają zniszczone, przeorane, tak jak ten biedny człowiek, który tam chciał te szarańczyny, tymi szarańczynami się karmić. No widzimy, bracia i siostry, o to właśnie chodzi. Czasami trzeba upaść bardzo, aby do Boga wrócić. No i o to właśnie chodzi Panu Bogu. Jeśli nie ma innego sposobu, no to takim. Jest powiedziane w Izajaszu w 66 rozdziale, w 1 i 2 wierszu oraz w 57 rozdziale, w wierszu 15, że Bóg przebywa z takimi, którzy są skruszonego serca i którzy drżą na Jego słowo. Nie każdy drży na Jego słowo. Nie każdy z nas nawet drży na Jego słowo, bo my już trochę jesteśmy czasem za mądrzy i ten element tracimy z widoku. Ale Bóg chce, abyśmy drżeli na Jego słowo. I ten człowiek, który tak wybiegł z tej klatki schodowej naprzeciw, no on mi to uświadomił, że tak. Pokazał mi, że taki właśnie może być tak zwany syn marnotrawny, chcący wrócić do Boga. No a teraz weźmy tego starszego brata w przełożeniu na język dzisiejszy. No bo tam to faryzeusze byli, tak? A teraz kto to może być ten starszy brat? Są tacy ludzie, bracia i siostry kochani, których możemy nazwać porządni chrześcijanie. Porządni. W zborach naszych, gdziekolwiek. Zawsze obecni na nabożeństwach. No bo przecież apostoł Paweł napisał, nie opuszczajcie, no to nie opuszczają. Odpowiednio ubrani, bo przecież kościół to nie hipermarket, tak? A więc on zawsze w krawacie, powiedzmy. Nie? Ty przyjdziesz w dżinsach, bracie, w dżinsach. Sala, kościół, trzeba być w krawacie. Może czasem przesadzam, proszę się nie obrażać, bracia i siostry. Ja tak trochę ekstra robię to na wyrost, ale takie dają się znaleźć postawy. Zawsze są punktualni, zawsze są skrupulatni, bo przecież Bóg jest Bogiem porządku. Więc jeśli ktoś się tam spóźni, to w nich już się gotuje, 3 minuty się, a 2 minuty przedłużył. Ja też już patrzę na zegarek, spokojnie, bracie Marku. Tak, 3 minuty przedłuży, to jest problem. No pewne, że jest problem, no ale czy aż taki, żeby czuć się wzruszonym do wnętrza? Oni są zawsze usłużni, bo przecież Pan kazał służyć. No to oni służą, bo Pan kazał służyć. To tak jak teraz się zawsze byliśmy z Tobą, zawsze robiliśmy Twoje przekazania, to co chciałeś, to myśmy wypełniali. No oni zawsze wszystko dla Pana. Och, ach, tak, pełne miłe słowa, takie nazwijmy te frazesy. No bo przecież trzeba być dobrym chrześcijaninem porządnym. Po prostu wzory. Nic nie można zarzucić. No tacy są niektórzy. Gorzej, jeśli się za takich mają. Jeśli są, to w porządku. A jeśli się za takich mają w swoich sercach, to dobrze ilustrują tego syna starszego. te osoby będą długo oglądając tego pokutującego grzesznika, który chciałby wrócić na przykład do społeczności zborowej, czy gdzieś się w ich obrębie, będą komentować w domu na obiadkach, a widziałeś, zobacz, on zrobił takie rzeczy, nie? I tak będą sobie, a do Boga, zobacz Boże, ten syn Twój, powiedzą, syn Twój, on chce do Ciebie wrócić. Oni nie powiedzą, brat mój, bracia, to rozumiecie? Oni mówią, syn Twój do Boga, jak ten starszy syn powiedział, syn Twój, zamiast powiedzieć, brat mój wrócił. No, owszem, Ty kochasz może tego człowieka, bo to jest Twój syn, ale żebym ja czuł, że on jest moim bratem, jak on takie brzydkie rzeczy robił? 20 lat go nie było, nagle się pojawił i wielkie halo, a ja zawsze byłem. O, bracia i siostry, jest to pewien problem. Przecież nie można tak łatwo przejść do porządku dziennego nad złymi postawami, ale jest tu też dużo do zrobienia, aby pomagać tym ludziom, którzy chcą wrócić do Boga, a nie odcinać, nie pokazywać, że miejsce w zborze dla nich to jest najlepsze w ostatnich rzędach, tak? Symbolicznie mówię, że my jesteśmy lepsi, bo nigdy nie mieliśmy potknięcia, a wy, no cóż, no jesteście, kochamy was jak najbardziej, bo Bóg was kazał kochać, nie? Ale tak naprawdę to trzeba przyłożyć serce do nich. Tak niestety się dzieje, bracia i siostry. Oni, ci pokazani w tym starszym synu, nie mają sobie wiele do zarzucenia, bo faktycznie jakby chcieli się zlustrować, to wszystko jest w porządku. No. To, co książka pisze, to robią. Tak? Ale nie mają odmienionego serca i to jest dziwna rzecz. Robią, tak jak ten robił. I Bóg do niego, do tego starszego powiedział, trzeba się radować z tego, że twój brat, i on nie powiedział mój syn już wtedy, jeszcze raz to podkreślę, gdy starszy syn mówi do ojca o tym marnotrawnym, to mówi, syn twój wrócił, a ty mu zrobiłeś ciele, a mi nie dałeś koziołka. Nigdy. Taki jesteś, ojciec. Może coś w tym racji jest, nie? Bo na przykład Józef, to był ten najmłodszy, tak, żebym teraz nie pomylił. A Jakub był tatą. Proszę? No, ale jeszcze Beniamin się nie urodził wtedy. To Józef był najmłodszy. No, ale Józef, bracia i siostry, sobie zasłużył trochę na gniew swoich braci, czy nie? Bo chodził i donosił do tatusia, co oni tam w polu robią. No, no, bardzo przepraszam, to można się pogniewać na niego, zgoda? Więc też patrzmy na to całościowo. Nie tak tylko, że oni tacy źli byli. No, on przychodził i do taty mówił, co oni tam w tym polu robią i niekoniecznie może robili dobre rzeczy. Czyli mówimy po polsku współcześnie, donosił, tak, skarżył, no może ładniej. Gdyby nie skarżył, byłoby lepiej, tak myślę. No. No ale teraz tu wracamy jeszcze chwilkę. I mamy taką sytuację, że ten starszy mówi ojcu, twój syn, ale Bóg mu odpowiada, bo twój brat umarł, ale ożył. Został zgubiony, ale się znalazł. I to jest najważniejsze dla Boga, bo dochodzi do pewnej jedności rodzinnej i w naszym takim prywatnym życiu też byłoby bardzo przyjemnie, gdyby ten brat czy ten syn zechciał wrócić, tak? Do jedności z Bogiem, do jedności w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, jakie to są piękne myśli, bracia i siostry. Przecudne są przypowieści Pana Jezusa. Ja jestem wdzięczny Bogu za to, że są takie zapisy. One nas wiele uczą. Myślę, że ta godzina, którą mieliśmy wspólnie, te rozważania, przyczynią się do oddania chwały Bogu, bo naprawdę, kochani bracia, mamy dobrego Ojca w niebie, który jest w stanie dużo wybaczyć, jeśli tylko nasze serca będą skruszone i będziemy pokutować. Życzę wam wszystkim Bożego błogosławieństwa i dziękuję za uwagę.